Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Skoro nauczyciel z wieloletnim stażem, to o świecie sobie na początek porozmawiamy, chociaż tak naprawdę. No i są ku temu powody. Zbliża się nam nadzwyczajna sesja Rady Miasta, bardzo istotna, bo przecież będziecie państwo rozmawiać i decydować o tym ostatecznie, jak będzie wyglądała nowa siatka szkół, nowa organizacja tego wszystkiego, co wiąże się z wprowadzoną nową ustawą oświatową. Pan osobiście zadowolony jest z tego, jak na dzisiaj jeszcze wyglądają te konsultacje? Na o sesji nie rozmawiamy, bo sesja dopiero przed nami.
Tak, te konsultacje objęły kilka środowisk, od dyrektorów Młodzieżową Rady Miasta, Forum Rady Rodziców, ale mieliśmy również konsultacje przeznaczone dla radnych Komisji Oświaty. I powiem panu tak, że ta siatka, którą przygotował Urząd Miasta, jest niezła w mojej ocenie. Oczywiście w momencie tej zerowej prezentacji były jeszcze punkty zapalne. Dwa. Jedno udało się od razu załatwić podczas tej prezentacji. Już to zostało skorygowane. To znaczy magistrat zrezygnował z przeniesienia plastyka do gimnazjum nr 6 i gimnazjum nr 6
do budynku. To było zrobione specjalnie w wizja lokalna. Okazało się, że to byłoby bardzo trudne.
Tak? I bardzo kosztochłonne.
Oczywiście.
Tak? Ja się osobiście cieszę, bo gimnazjum nr 6 to stara SP 13, moja podstawówka, którą ukończyłem. I okazało się, że pani kurator, pani Rawa zezwoliła powrócić do starej numeracji i będziemy mieli po prostu nową SP13. Natomiast drugie zapalne ognisko to było gimnazjum nr 1, gdzie Urząd Miasta opierał się, aby tam był nabór tylko do klasy zerowej i pierwszej. To by oznaczało, że minęłoby kilka lat, zanim ta podstawówka by się odbudowała. Tam
bardzo zapełniła mocno, przede wszystkim, tak, wielka
oczywiście,
podstawówka. Tak?
Oczywiście,
duże możliwości.
Szkoda po prostu takiego obiektu.
Tak.
Tym bardziej, że to była też jedna z lepszych podstawówek SP2 i taką numerację też odzyskała. Przycisnęli Urząd Miasta rodzice, także nauczyciele, grono pedagogiczne i pani wiceprezydent Kaleczek zgodziła się, aby nabór był do klasy zerowej, pierwszej, czwartej i siódmej.
Pamiętam wizytę podczas sesji Rady Miasta zwyczajnej ostatniej rodziców.
Oni to proponowali.
Proponowali to. Zresztą ja byłem pod wrażeniem, nie wiem jak pana, tego, że ktoś usiadł i wykonał naprawdę kawał ciężkiej roboty. Przeliczył to wszystko, przedstawiono warianty różnego rodzaju, tak? Było to rozliczone na lata. Zrobili to ludzie, którzy nie zajmują się zawodowo oświatą, sami o tym mówili, no ale żeby doprowadzić do sporządzenia takich wyliczeń, trzeba było się trochę napracować.
Z tym, że rodzice tam jeszcze proponowali klasę 6, tak? Czy też klasę 8, no ale de facto, jeżeli chcemy na bazie gimnazjum odnawiać podstawówkę, czy budować podstawówkę, no to wchodzimy w te takie trzy najważniejsze etapy. Klasy pierwsze, bo leci nowa podstawa programowa, czwarte i siódme. I tutaj to się udało. No i proszę pamiętać, że tam jeszcze przez 2 lata będzie funkcjonowało gimnazjum, więc zanim wygaśnie, to już praktycznie będzie cała odbudowana ta podstawówka. No jest to dla mnie ważne, bo też jestem nauczycielem, jestem związkowcem, chodzi o to, żeby ludzie pracę nie stracili. Dodam panu też, że właśnie wczoraj otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta, ponieważ Związek Zawodowy NSZZ Solidarność poprosił mnie o skierowanie tego pytania do pani wiceprezydent Hajnźnak. W jakim procencie będą refundowane nauczycielom kursy polegające na zmianie na przykład zawodu albo dostosowane się do kształcające.
Tak.
No i w 90% jest to dosyć ważne dla kieszeni nauczycieli. Udało się taką przynajmniej na dzisiaj kwotę wynegocjować. W następnym tygodniu czeka nas właśnie nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Ona musi się odbyć, dlatego że później ten projekt uchwały Rady Miasta zostanie skierowany pod konsultację. A deadline, ten ostateczny termin mamy 31 marca.
Wtedy kurator się.
Tak, i wtedy my kilka dni wcześniej już, że tak powiem, będziemy gotowi po tych konsultacjach wysłać to do kuratora. No i pani wicekurator wyda opinię pozytywną lub negatywną. Sądzę, że w tym przypadku raczej pozytywna będzie opinia dla tej sieci szkół.
Pani kurator też jest osobą związaną przez lata z oświatą.
Tak.
Związaną też, zna z wielu ludzi.
Czy
pewnie też już zaciągnęło.
My rozmawialiśmy z panią kurator, bo ona specjalnie chciała się też zapytać radnych PiS-u, co na ten temat sądzą. No, u nas są nauczyciele, więc stwierdziliśmy, że no, jak na dzisiaj ta sieć wydaje się być siecią optymalną, no i po prostu należy ją wdrożyć. Dodam tylko, że no, niektórzy narzekali, że na szybkie tempo przedstawiania i konsultacji. Pan pamięta, że ja w październiku z panią Bożeną Pierzgalską zeszłego roku w październiku.
Tak, i wtedy padały hasła, że zróbmy to szybko, bo nie ma czasu.
Tak, zrobiliśmy konferencję, gdzie poprosiliśmy prezydenta o to, żeby już zacząć pracę nad tą siecią. Pan prezydent Kubicki uparł się, że poczeka na podpis prezydenta Dudy. No i straciliśmy te 3-4 miesiące, a w tym czasie zaniepokojeni nauczyciele gimnazjum nr 7 i 1 zdążyli już odwiedzić.
Ja pan, rozmawiam tutaj chwilę temu z radnym Pabierowskim, który oczywiście wpisuje się w to, co mówi Platforma, teraz referendum i tak dalej. I mówię mu, panowie, Dlaczego wy obudziliście się dzisiaj? Jeśli chcieliście poznać zdanie ludzi, to trzeba było to zrobić wcześniej. W tej chwili chociażby na przykładzie Zielonej Góry jesteśmy po konsultacjach, uzgodniony jest jakiś schemat, tak? Jakiś konsensus został zawarty. To też było dość dużo pracy wykonanej. Tak,
tak, to tu przyznam rację, że to naprawdę Urząd Miasta tutaj wykonał ciężką pracę.
I teraz Platforma się budzi i mówi, zróbmy referendum, a jak powiedzą inaczej ludzie, to co?
No to ja jestem ciekawy, jak radni PO będą głosować podczas tej sesji.
No właśnie, też mnie to zastanawiało.
Jeżeli odrzucą tą uchwałę, to będziemy w takim dosyć dziwnym punkcie, tak? Bo po prostu taka uchwała powinna być podjęta, żeby mogła być zopiniowana pozytywnie.
A może to jest po prostu działanie polityczne i wpisywanie się w to, co będą... mówi góra partii. Góra partii mówi, organizujemy referendum, no to lokalni działacze zobligowani są do tego, żeby mówić referendum.
Ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli ktoś wykonał tą pracę i tą siatkę, nową siatkę szkół w Zielonej Górze optymalnie w miarę ustawił, bo przecież tam mieliśmy jeszcze problem z przeniesieniem 5 liceum do budynku gimnazjum nr 7, tak? Mieliśmy przeniesienie SP6 do budynku właśnie z kolei 5 LO. Kilka tam dosyć znaczących zmian jest, tak? No jeżeli tutaj będzie Platforma stosować obstrukcję, no to po prostu znajdziemy się w punkcie martwym.
Ja tak? Nie sądzę. Ja myślę, że to jest raczej działanie obliczone na to, żeby mówić o tym, że nie zgadzamy się, bo mi brakowało na przykład zdania wyraźnego Platformy Obywatelskiej, bo mało kto je artykułował, zwłaszcza z lokalnych działaczy Platformy. Nikt nie mówił absolutnie nie, tak, nie wiem. Byli tacy, którzy potrafili powiedzieć, nie podoba nam się reforma oświaty, a teraz post factum wyciąganie jakichś opinii, które były już dawno przedstawiane, tak na dobrą sprawę nie ma sensu. Więc moje pytanie było proste. Gdzie byliście wtedy, zanim została podpisana ustawa? Bo wtedy trzeba było to organizować.
Ja rozumiem na przykład merytoryczne zarzuty, tak? Dotyczące postawy,
zwłaszcza, że
postawy programowej.
Do jest o czym dyskutować.
Tak. Do niektórych przedmiotów środowiska związane z oświatą mają zastrzeżenia. Mam nadzieję, że zostaną one ujęte w ostatecznej formie tej postawy programowej.
I fizycy, i historycy różni.
Tak, i poloniści. Ale właśnie o tym dyskutujmy, żeby wypracować konsensus, tak? Ani my, radni PiS-u, ani radni Platformy nie mają wpływu na to, że decyzje już zapadły. Jedyne, co możemy zrobić, to z głową zaplanować sieć szkół. Pamięta pan, jak rozmawialiśmy, jak 17 lat temu wchodziły gimnazja, że robiono to właśnie na tempo i z tej okazji mieliśmy problem z gimnazjum nr 1, ponieważ w zachodniej części miasta na niewielkiej przestrzeni 2 kilometrów umiejscowiono właściwie 4 gimnazja, tak? No i potem właśnie problem polega na tym, że jeżeli chcemy je przekształcić w inne szkoły, to trzeba dla każdej szkoły wyznaczyć obwód. I w tym obwodzie musi mieszkać odpowiednia ilość dzieci, bo skądś te dzieci muszą przyjść do
tej klasy. Dyskutować z argumentem, że gdyby nie to, że wchodzi nowa ustawa, to miasto nie musiałoby wydawać pieniędzy, bo pojawił się pomysł, że powstanie zupełnie nowa szkoła podstawowa, skądinąd według mnie bardzo słuszny akurat w tamtym miejscu, bo
to jest... Żydana, około...
Tak, oczywiście. No to jest miejsce, które się rozwija coraz
więcej. Najbardziej, demograficznie chyba najbardziej.
Zdecydowanie. Coraz więcej, no ale tu ustami pana Babierowskiego Platforma Obywatelska, albo przynajmniej pan wiceprzewodniczący Babierowski mówi, a po co? A tak to nie musielibyśmy budować.
Znaczy, no pan radny Babierowski nie był jeszcze radnym, kiedy my żeśmy w planie zagospodarowania zabezpieczyli tą działkę na obiekt właśnie oświatowy, z tym, że po drodze wybudowano to przedszkole przy trasie północnej, no więc nie było takiej potrzeby, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to osiedle, które się rozrasta w każdym możliwym kierunku, no to wydaje się dobrym pomysłem.
A powinna tam docelowo być podstawówka ośmioklasowa?
Ośmioklasowa będzie w budynku SP11, tak? No, albo inny wariant 4-8, natomiast klasy 1-3 wtedy by były w tym przedszkolu przy trasie północnej i w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Źródlanej. I wtedy te małe dzieci w dolnej części osiedla byłyby kierowane właśnie do tej podstawówki 1-3, czyli miałyby blisko, natomiast tej górnej części osiedla, gdzie też się przecież buduje, miałyby blisko tutaj. A później centralnie każde dziecko czwartej klasy szłoby do budynku SP11, zresztą znakomicie.
A uda się ostatecznie być może rozwiązać to tak, żeby te dzieciaki nie musiały się przenosić, bo to też był argument przy wprowadzaniu nowej ustawy, że dzieciaki muszą się przenosić, tak? Po podstawówce do gimnazjum często zmieniając miejsce.
Znaczy tutaj to też będzie decyzja rodziców. No i z drugiej strony to też jest jak gdyby w sferze zainteresowania nauczycieli z poszczególnych gimnazjów, żeby przekonać rodziców, aby zaryzykowali przeniesienie dzieci, tak? Czy całych oddziałów, czy dziecka. No pewnie na początku będą z tym problemy, ale to jest kwestia 2-3 lat, jak zaczną ruszać te podstawówki i problem się rozwiąże. Oczywiście koszty są. Tak samo koszty były przy tworzeniu gimnazjów, przy wprowadzaniu 6-latków do szkół. No niestety, to taka jest prawda, że ta nasza oświata jest w permanentnej reformie.
No, od zawsze.
27 lat uczę, mogę coś na ten temat powiedzieć.
Kilka różnych reformatorów pan przerabiał, tak?
Tak
od lepszych reform oświatowych po gorsze.
No, powiem panu, ja się osobiście cieszę, bo jestem nauczycielem.
Ale część nauczycieli mówi, że politycy w ogóle nie powinni się zabierać
za
oświatę.
Natomiast Natomiast ja akurat empirycznie potrafię to sprawdzić. Nie podchodzę do tego politycznie, aczkolwiek te zmiany zawdzięczamy Koalicja AWS, Unia Wolności i później PO-PSL. Uczę w liceum i ja mam skalę porównawczą, bo uczyłem w 4-letnim liceum, takim jak pan i ja skończyliśmy, i uczę teraz w 3-letnim liceum. I proszę sobie wyobrazić, że w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego ktoś sobie wymyślił, że my kończymy program gimnazjum i dopiero od drugiej klasy jest bardzo głębokie profilowanie, z którego już nie ma odwrotu. I tak naprawdę nauczycielom w liceum pozostaje przygotowanie ucznia do zdawania matury rok i 8 miesięcy.
Ale tu pokutuje też trochę system wprowadzenia takiej matury, jaka jest w tej chwili, bo ona też różni się nieco od tych, które zdawaliśmy kiedyś.
Jak ja słyszę uwagi na przykład wykładowców uniwersytetu, że przesyłacie nam dzieci, które są wyspecjalizowane tylko w określonych wąsko, no to nie ma się czemu dziwić, bo po prostu niestety dzisiaj liceum ogólnokształcące jest szkółką przygotowującą do zdawania matury, a nie liceum ogólnokształcącym. Tak? To jest, samo liceum już było szkołą elitarną i mieliśmy nabyć na tyle ogólną wiedzę, że pamiętam, pan przecież był w jakiejś klasie profilowany, ja też. Ale system był tak skonstruowany, że mimo, że pan miał określony profil, mógł pan zdawać spokojnie na
inne studia. I tak musiałem uczyć się matematyki.
Ale nawet jeżeli pan by się uparł, to by pan tam się dostał. Tak? No, ja byłem w klasie biochemii i na przykład jestem nauczycielem, mam 15 lekarzy, ale mam także prawników i inne osoby, dlatego że mieliśmy oczywiście rozszerzoną biologię i chemię, ale pozostałe przedmioty były robione tak porządnie, że byliśmy w stanie zdawać na inne kierunki, niż wynikało to z profilu.
Zostaw nam światę, pewnie o niej jeszcze przyjdzie nam porozmawiać, chociaż podejrzewam, że tutaj sprawa jest przesądzona i nawet jeżeli ktoś się wyłamie podczas sesji, dyskutując w jakimś temacie, to i tak podejmiecie państwo jak nie jednogłośną, to niemalże jednogłośną decyzję w przyszłym tygodniu, że różnie to bywa z sesjami różnymi, bo czasami wszystko było uzgodnione.
Sam pan doskonale wie.
Tak, a potem potrafi się to zmienić.
Dobrze, że nie rozmawiamy o nazwach ulic, nie? To dopiero byśmy siedzieli.
No tak, tak.
Byśmy siedzieli to 6 godzin dodatkowo.
A to jest w ogóle modny temat teraz, bo jeśli spojrzymy na to, co może się wydarzyć przy okazji stworzenia nowej, dużej Warszawy. Gdzieś widziałem taki materiał telewizyjny, w którym ktoś przedstawiał, ile tam będzie ulic typu tam Wesoła, Spokojna, tak, Cicha, Szkolna,
40, jakaś, 50,
tak,
60,
po 50. No, i w tej chwili podnoszą się to no, pewnie przeciwnicy tworzenia.
No ale to można zrobić tak jak
metropolii.
U nas, no, jest dzielnica, tak?
Tak, oczywiście jest na to mnóstwo rozwiązań, tak. Tylko że czasami jak patrzę teraz na to, co się mówi, to mam wrażenie, że to jest taki powrót do zielonogórskiej przeszłości w skali może trochę większej, ale to jest, są te wszystkie rzeczy, które w Zielonej Górze zostały przerobione.
No, właśnie to mnie dziwi. Proszę popatrzeć. No, najmocniej kontestuję kwestię poszerzenia Warszawy, tak? Platforma Obywatelska, która przecież tutaj popierała razem z nami i z SRD ideę połączenia Zielonej
może
Góry.
Może chodzi o skalę.
Zielonej Góry, no jesteśmy większe od Poznania. To też jest skala, tak?
No jest, zdecydowanie. Chociaż Warszawa większa od Paryża, to mam wątpliwości.
Tak, no to można dyskutować. Natomiast sama idea jest bardzo podobna w tym przypadku, tak?
No, no tak.
I tutaj zarówno prezydent, jak i Rada Miasta znalazły rozwiązania, żeby ludzi po pierwsze do tego przekonać, a po drugie, żeby to później w miarę bezgrzetowo funkcjonowało.
Powie pan, z perspektywy Warszawy częściej pojawia się jednak polityka i mówi się
tak,
o
tak,
tym,
bo to, no nie, to zostało polityczne.
Że chodzi o to, żeby PiS przejął władzę, tak,
nie
że
wiem,
to jest
ale,
jedyny
ale,
sposób. Takie dziwne określenia pana Sasina już dzisiaj, typu metropolita warszawski, tak, i takie tam różne historie.
A ja panu powiem inaczej. Pan przecież obserwował doskonale proces połączenia miasta z gminą. Ile tam było polityki? 5%?
95%,
to my żeśmy się koncentrowali, jak to zrobić, tak? Że podatki będą mniejsze, że ceny biletu będą mniejsze, a kwestia kanalizacji, a
no
tego jeszcze...
No to było postawione na kampanię pozytywną przede wszystkim,
to tak? Jest raz, a przede wszystkim merytoryczną. Tu należało rozwiązać problemy, a nie... Bo my też mogliśmy powiedzieć, nie jesteśmy za tym połączeniem, bo to wymyślił Kubicki, tak? No ale nie na tym rzecz polega. No jeżeli ten pomysł jest wart rozważenia, to tą politykę się na bok odsuwa. Niestety w przypadku Warszawy ona będzie dominować.
No, poza tym widział pan, jak już tak sobie historycznie rozmawiamy, ci, którzy nieśli na sztandarach nie połączeniu, widzę kandydat na przykład na prezydenta, pan Rafał Niżurwida, no wynik pokazał, jak mocne to były słowa ostatecznie, tak? Jak ludzie
zachowywali
się.
Ale to też jest
się.
Inna
oczywiście,
sprawa, że
oczywiście,
to natomiast... komitet PSL, on w mieście raczej...
No ciężko jest
no, ciężko PSL-owi tutaj zrobić wynik, no bo to jest elektorat przede wszystkim wiejski, tak? I tutaj że tak powiem, wyniknęły także inne przyczyny. Nie? Natomiast ja też pamiętam z tej kampanii, miałem swoje uwagi, ale zawsze starałem się, żeby to były uwagi merytoryczne, tak? Merytoryczne. I jeżeli je miałem, no to na przykład prezydent Kubicki czy wiceprezydent Kaliszuk tłumaczyli mi, w jaki sposób można to rozwiązać.
Zostawmy historię, trochę o teraźniejszości i trochę o przyszłości. Mamy ferie. dzieciaki saneczkują. Mhm. Pana na osiedlu chwilę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, że można było coś zrobić porządnego z jakąś górką, z której teraz korzystają dzieciaki, ale ja bym poszedł trochę na drugi koniec miasta i na Tatrzańską. Jest śnieg, leży, taka akurat wyjątkowa zima. Dzieciaków mnóstwo, przez cały czas, każdego dnia dzieciaków, dorosłych, różnych ludzi. Pana zdaniem to pokazuje potencjał tego miejsca, że należy myśleć o tym, żeby te wzgórza piastowskie się zmieniły? Czy po prostu no, jest tak, że jest zima, że ludzie gdzieś idą? Tak?
Ja mam inaczej. Ja do tego podchodzę, że tak powiem, celowo. Czyli każdy aspekt zmiany planu zagospodarowania na wzgórzach piastowskich rozpatruję osobno. Nie jestem wielkim zwolennikiem budowy lodowiska na tych błoniach, które są przed amfiteatrem, bo tam ludzie też potrafią wypoczywać. I rozumiem sprzeciw części ludzi, chociaż część jest za, oczywiście.
Jak w przypadku każdego pomysłu. Naturalnie.
Natomiast Górkę Tatrzańską pamiętam, odkąd byłem taki. Jeździłem tam na torze saneczkowym.
Jak większość Zielonej Górze.
Czy też na butach, bo na narty nas nie było stać. Uważam, że sama ta górka i saneczkowa, i narciarska ma olbrzymi potencjał. No przypomnę, jakie były różnego typu pomysły, żeby to był jelit, tak? No, wyciąg narciarski i tak dalej. Oczywiście, że powinniśmy to zagospodarować, bo no to globalne ocieplenie pokazuje, że bardzo często jest to globalne ochłodzenie, tak? I mamy też zimy taką jak teraz, albo pan pamięta 5 lat temu, jak wywoziliśmy śnieg.
No tak, tak, było naprawdę.
Więc trzeba być przygotowanym, że jeżeli jest odpowiednia temperatura i odpowiednie opady, aby takie miejsce Zielonogórzanom udostępnić. No, dzięki Bogu leżymy na tym Wale Zielonogórskim i możemy to wykorzystać. Tak jak przed chwilą pan wspomniał na osiedlu pomorskim. Mamy górkę, no to zróbmy ją po to, żeby dzieci mogły bezpiecznie zjeżdżać.
A na małych górkach okazuje się, że nawet w takich miejscowościach, które teoretycznie są kurortowymi, no też pan w czasie ferii się poruszał, czy po Polsce, czy pewnie gdzieś tam kawałek za granicą. Z Czechów powinniśmy brać przykład. U nich byle wioska ma jakąś swoją górkę, która jest świetnie zrobiona i nie chodzi o to, że tam nagle jest szał turystów, tylko sami mieszkańcy często tych miejscowości gdzieś po prostu muszą wypoczywać.
Tak? To rzeczywiście każdy tam nadający się stok jest od razu przerabiany na stok narciarski, jest nawet zwykły ten talerzykowy wyciąg i sprawa jest załatwiona. Nie? I u nas też powoli to ja widzę, że ludzie do tego dochodzą, oczywiście za tym też stoją pieniądze, to jest inna sprawa. Nie?
No, pieniądze teoretycznie mamy zagwarantowane. Tak?
No, wszystko
Wszystko kwestią tego, jak zostaną przeprowadzone konsultacje, co ludzie powiedzą i czy zdecydują się na to, żeby rzeczywiście ta rewitalizacja była kompleksowa, czy może wybiorą sobie jakiś wariant.
No właśnie
tak?
O tym mówię.
Tu na lato boisko do siatkówki, bo i takie były przecież pomysły w tych pierwotnych wersjach, żeby coś tam się
Znaczy ja jestem zwolennikiem, żeby robić to, czego większość chce mieszkańców. Jeżeli oni tutaj chcą tor saneczkowy, proszę bardzo, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli tutaj boisko na przykład, nie wiem, do plażowej piłki siatkowej, to proszę bardzo, nie, na takiej zasadzie. Ale ludzi należy spytać, bo później się okaże, że budujemy obiekt, który nie jest użytkowany. Mamy w Zielonej Górze na przykład takie place zabaw, gdzie nie ma dzieci. Nie? A są takie miejsca, że dzieci jest 2 razy więcej niż ten plac może pomieścić. Nie? Czasami warto po prostu najpierw zastanowić się i popatrzeć. Bo ludzie mają to sobie. Panie Tomku, to jak wybudują, ja pamiętam Pomorskie, jak wybudowano. To zanim postawiono chodniki, to ja na miejscu tego inwestora, wykonawcy bym popatrzył, jak ludzie wydeptali ścieżki. Bo nie zawsze...
Taki wariant japoński.
I wtedy budujemy tam chodnik. Tak. I tak samo tutaj. Jeżeli widzimy, że dzieciaki na przykład bawią się w jednym miejscu, to tam zróbmy plac zabaw.
Skąd innym zrobiono tak na Chmielnej. Ludzie sami wskazali trakty, którędy sobie wydeptali skróty, tak, gdzie chodników dobrze. Nie było i bardzo dobrze. I w tej chwili położone tam zostały jakieś płytki.
Tak, i dzieci się tam zawsze bawiły, no to tam im robimy. Nie? Natomiast jestem przeciwnikiem tego, że ktoś ma jakąś tam wizję artystyczną tych placów zabaw i mówi, a tu będzie fajnie pasował plac zabaw. Nie? Tylko, że problem polega na tym, że dzieci nie za bardzo rozumieją jego wizję.
Tak? No to na sam koniec jeszcze 3 słowa. Pewnie to na tle tego, o czym tam zamieniliśmy kilka słów, czyli na tle tych wszystkich warszawskich gdybań na temat tego, czy może tam powstać metropolia. Pan sobie wyobraża, że kiedyś Zielona Góra zostaje połączona z Nową Solą?
Nie, wydaje mi się, że to jest taka reakcja prezydenta Kubickiego na fakt ogłoszenia przez PiS propozycji zmiany ustawy dotyczącej dwukadencyjności. Tak? I tutaj pan prezydent Kubicki, troszeczkę też pan prezydent Tyszkiewicz zareagowali nerwowo, głosząc połączenie Zielonej Góry z Nową Solą. Ja sobie tego nie wyobrażam, jednak ta odległość jest zbyt duża. Zresztą przypomnę, po co łączyć Zieloną Górę z Nową Solą? Przecież mieliśmy ideę Lubuskiego Trójmiasta, tak? Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów.
W szufladzie leży w tej chwili.
Ja wiem, ale ona wcale nie była głupia, panie panu. Po pierwsze, można było ewentualnie wtedy decydować, który inwestor do którego miasta, bo na przykład bardziej się inwestorowi będzie opłacać, albo my mamy działkę, a wy nie macie. Natomiast też fajnie rozpracowano kwestię komunikacji tych szynobusów, które miały po prostu przewozić ludzi z Nowej Soli.
Tak, to dużo było o tym mówione, tak? Że ten pociąg,
ona wcale nie była zła.
Nie,
tak?
Koncepcja była świetna, tylko wie pan, czasami łatwo jest coś stworzyć na papierze, nawet sprzedać ładnie opakowaną taką koncepcję, tylko potem, kiedy dochodzi do szczegółów, to się robi
problem. Jak tego nikt nie realizował, no to albo realizował w niewielkim stopniu, no to tak to się musiało skończyć. Nie? Natomiast Sam pomysł połączenia Zielonej Góry z Nową Solą to
wkładam
między bajki.
Jacek Budziński, Radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję za zaproszenie.